Część pierwsza. My, Kościół w czasach zarazy. Nieść miłość ukonkretnioną. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy Chrystusie Panu, siostry i bracia, drodzy przyjaciele, stajemy zatem my, Kościół, w czasach zarazy. Stajemy w obliczu zupełnie nowej próby. Truizmem staje się potwierdzanie oczywistości. Nie znaliśmy takiego zagrożenia. Ostatnie podobne dotykały nas wieki temu. Zostaliśmy zaskoczeni, nie wiemy, co robić, jak żyć. A oni przed wiekami wiedzieli. Wracam do myśli profesora Rodneya Starka, amerykańskiego socjologa i agnostyka, którego zadziwił kiedyś wzrost liczby chrześcijan, bo w 40 roku naszej ery było ich 1000. W 340 roku około 33 miliony. A ten wzrost dokonał się przez uwiarygodnienie ich nauk. Ich słowa o miłości bliźniego stały się czynem w czasach marnych, w czasach epidemii pustoszących ówczesny świat. Gdy Rzym był pustoszony przez takie epidemie, uciekali więc wszyscy. Instytucje cesarskie, urzędnicy, kapłani pogańscy, lekarze na czele z Galenem, autorytety. Ale chrześcijanie trwali i szli do zarażonych, jako jedyni. I byli w ten sposób jedynie wiarygodni. A szli do zarażonych z trzema wartościami. Nieśli im sens istnienia. Nieśli miłość przełożoną na czyny miłosierdzia. Ukonkretnioną. I wreszcie nieśli poczucie więzi wspólnoty. Nieśli miłość przełożoną na czyny miłosierdzia. To działanie staje się dzisiaj w świecie dotkniętym erozją pandemii działaniem, które przybiera charakter walki cywilizacyjnej. Obserwujemy istotnie heroiczną postawę służby zdrowia naszego ministra, ministerstwa w naszym państwie, w Polsce. Ale w tle przecież pojawiają się informacje, które do nas docierają i które niosą w sobie też inne obrazy ze świata, konkretniej z Włoch. Bo włoskie szpitale walczą pod presją liczby ciężko chorych pacjentów. Wielu z nich zmarło. Wciąż nie ma wystarczającej ilości respiratorów do leczenia pacjentów z ostrymi trudnościami w oddychaniu. I może dlatego włoskie kolegium anestezjologiczne analgezji, resuscytacji, intensywnej terapii wydało nadzwyczajne wezwanie, oświadczenie. Wezwało w nim do wdrożenia systemu segregacji. Tak, do wdrożenia systemu segregacji. Jeśli pacjent wydaje się zbyt chory, aby skorzystać z respiratora, jeśli rokuje nikłe nadzieje, lekarze powinni pozwolić mu umrzeć, aby mogli zająć się innymi chorymi pacjentami. Ujawnia się brutalna zasada, kto silniejszy, ten lepszy. I nie ukrywa się, że zasadą, która rządzi w tym przypadku, ma być prosty, by nie powiedzieć wulgarny utylitaryzm. Człowiek jest przeliczany na koszty utrzymania, na tak zwaną jakość życia. Ten, kto ma niską jakość, kto nie jest użyteczny, ma być eliminowany. Innymi słowy, pacjenci powyżej, powiedzmy, 80 lat lub pacjenci z innymi schorzeniami, jak cukrzyca czy niewydolność serca, mają być wydani na śmierć. Drodzy w Chrystusie, pamiętam komentarz naszej przewodniczki w Izraelu, gdy wędrowaliśmy przed laty z Jerycha do Jerozolimy. Przekonywała nas do racji, którymi kierowali się kapłan i lewita z przypowieści Chrystusowej, gdy mijali pobitego, będącego w sytuacji granicznej człowieka. Nasza przewodniczka Rut mówiła mniej więcej coś takiego. Jeśli ten człowiek był konający, to kapłan i lewita, dotknąwszy go, mogliby zaciągnąć nieczystość rytualną, gdyby skonał na ich rękach. A więc jemu by nie pomogli, a kultów świątyni też nie mogliby jako nieczyści sprawować. A jeśli nie był taki umierający, jeśli nie był realnie konający, to mógł czekać. No i doczekał się Samarytanina. Jest zapewne w tym myśleniu jakaś logika, jest pragmatyzm, ale życie ludzkie zostało skalkulowane na tyle, na ile opłacalne jest jego ratowanie. Przed wielu laty, w latach 70. konkretnie w Stanach, wyprodukowano Forda Pinto. Model, który przebijał się na rynku ceną, był minimalnie poniżej $2000 i dlatego wygrywał na rynku z konkurencją. Ale model miał wadę fabryczną, która powodowała, czy mogła powodować wypadki. Jej usunięcie podniosłoby cenę sprzedaży o kilkanaście dolarów, ale to osłabiłoby stan reklamowy, stan marketingowy. Przeliczono prognozowaną sprzedaż i zyski, a także prognozowane odszkodowania w indywidualnych procesach powypadkowych. I opłacało się utrzymać tę produkcję z wadą fabryczną. Opłacało się dla firmy, dla Forda, jednak nie dla ludzi, którzy ginęli w wypadkach z powodu nieusuniętej wady. W przypowieści Chrystusa Samarytanin, człowiek postrzegany przez Żydów jako ich nieprzyjaciel, nie przelicza, nie kalkuluje. On okazał się na tyle wrażliwy, że nie tylko zainteresował się nieszczęśnikiem, ale przyszedł mu z bardzo konkretną i bardzo daleko idącą pomocą. Nie tylko na miejscu opatrzył rany owego człowieka, ale zawiózł go potem do gospody, zapłacił gospodarzowi, aby ten dalej troszczył się o niego. I zadeklarował, że pokryje wszystkie dodatkowe koszty związane z pielęgnacją rannego człowieka. Ta jego pomoc miała więc nie tyle i nie tylko charakter doraźny i jednostkowy. To nie był tylko odruch spontaniczny. Można wręcz w tym wypadku mówić o pewnej strategii pomagania, o włączeniu spontanicznej pomocy w przestrzeń instytucji, bo taką instytucją była przecież gospoda, służąca nie tylko jadłem, ale i pomocą medyczną w tamtych czasach. Benedykt XVI w swojej encyklice Deus Caritas Est pisał: ci, którzy podejmują prace charytatywne, powinni odznaczać się tym, że nie ograniczają się do sprawnego wypełniania tego, co stosowne w danej chwili, ale sercem poświęcają się na rzecz drugiego, w taki sposób, aby doświadczył on bogactwa ich człowieczeństwa. Miłość jest bezinteresowna, nie praktykuje się jej dla osiągania innych celów. Prawdziwy naśladowca Chrystusa nie pyta, kto jest moim bliźnim. Pytanie takie zdradziłoby chęć wyodrębnienia pewnej grupy osób, które pomogłyby praktykować miłosierdzie możliwie najmniejszym kosztem. Rzeczywistym problemem, jak uzmysławia to nam Chrystus, jest to, jak stać się bliźnim dla innych. Jak ja mam stać się bliźnim dla innych, przesuwając centrum uwagi z siebie na drugiego, niezależnie od tego, kim on jest. Drodzy w Chrystusie, Samarytanin, jak wiemy, jest synonimem miłosierdzia chrześcijańskiego. Miłosierdzia. Miłosierdzia chrześcijańskiego. Warto może w tym momencie zatrzymać się przy tym słowie miłosierdzie. Słowie tak dzisiaj popularnym, używanym, ale ośmielę się powiedzieć też nadużywanym. Miłosierdzie dla Matki Ziemi, dla zwierząt, dla środowiska, dla uchodźców, dla obcych, dla odmiennych płciowo, dla nieszczęśliwych. zwłaszcza dla nieszczęśliwych, a może właściwie przede wszystkim dla nieszczęśliwych. I kreśli się ludzkie stany życiowe, które są stanami nieszczęścia, choćby stany dramatycznych sytuacji uchodźców. Najczęściej nic o nich nie wiemy, nie znamy ich realnych danych osobowych, nawet wieku. Nie wiemy, skąd pochodzą, z reguły otrzymujemy bardzo powierzchowny obraz. Imię, nazwisko, wiek, wykształcenie, zawód, przynależność religijna, stosunek do służby wojskowej. Na tej podstawie człowiek bywa zarejestrowany, a potem drogą swojej osobistej haggady opowiada o nieszczęściu, którego doświadczył. Naprawdę tak nic pewnego o nich nie wiemy. Wiemy jedynie, że są nieszczęśliwi, dotknięci nieszczęściem. Tak często powtarzam to słowo nieszczęście, bo stan ludzkiego nieszczęścia jest stanem równie dramatycznym, co niepokojącym. Kiedyś, zastanawiając się właśnie nad owym używaniem miłosierdzia w Kościele dzisiaj, trafiłem na rozważania księdza profesora Tischnera, który analizował przed laty kondycję człowieka nieszczęśliwego, zastanawiając się, co dzieje się z człowiekiem wtedy, gdy nie potrafi, cytuję, spojrzeć na świat inaczej, jak poprzez pryzmat swojego nieszczęścia. Przeżyte nieszczęście trwa w nim i staje się oknem, poprzez które patrzy on na ludzi, na świat, na Boga. No właśnie, zwłaszcza to spojrzenie na Boga jest tutaj intrygujące. Bo Tischner komentuje: okno nieszczęścia staje się również oknem, przez które człowiek ogląda Boga. Co się wtedy dzieje? Możliwe są dwa wyjścia. Albo człowiek obwinia Boga za swoje nieszczęście i wówczas odchodzi od Boga. Albo odkrywa, iż jego nieszczęście przykuwa wzrok litościwego Boga i wtedy wytwarza w sobie swoistą odmianę religijności, religijność nieszczęśliwą. Nieszczęśnik odkrywa, iż dopiero dzięki nieszczęściu stał się kimś naprawdę cennym dla Boga. Bóg spojrzał na niego, usłyszał jego jęk i jego płacz. Wtedy pozostaje już tylko jedno – przywiązać się. Przywiązać się do swojego nieszczęścia, odnaleźć w nim swoją drogę wiary, a także swoją godność. Tyle Tischner. Tym, co mnie uderza, może mylnie, może fałszywie, to przejście, które dokonało się w ostatnich latach w naszym Kościele z płaszczyzny miłosierdzia na faktyczną płaszczyznę litości. Ostatnie lata i w nauczaniu Kościoła, i w praktyce duszpasterskiej stworzyły chyba takie właśnie ryzyko stworzenia religii nieszczęśliwych w miejsce wiary w miłosierdzie. W tej religii sam fakt nieszczęścia jest, był faktycznie atutem i jedyną racją pomocy. I nasz Kościół ostatnich lat, skupiając się na tworzeniu obozów dla uchodźców, pomocy w tym, by zajmowali pustostany, skupiając się na tanim, pseudopsychologicznym poradnictwie dla rozwodników pod hasłem towarzyszenia im, nasz Kościół, a raczej my w Kościele, dewaluowaliśmy miłosierdzie. Przepraszam, jeśli kogoś rażą te słowa, ale proszę nad tym się zastanowić, a przecież to słowo miłosierdzie ma swój ciężar, ma swoją wagę. Odczuwamy go, gdy mówimy: dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla jego bolesnej męki, jego męki. Ta sytuacja, w której się znaleźliśmy, jest nieoczekiwaną szansą powrotu do wagi i powagi tych słów. Ta sytuacja, w której się znaleźliśmy, jest i musi być naszym sprzeciwem wobec traktowania ludzkiego życia w kategoriach ekonomicznych, przeliczalnych, utylitarnych. Ale to jest też szansa powrotu do miłosierdzia, prawdziwego, prawdziwego, czystego jak krew i woda, które nie chce tolerować nieszczęścia ludzkiego, ale chce pomóc człowiekowi przeżyć. przywracając mu jego godność, przywracając go do wspólnoty z Bogiem i z ludźmi. Zagub się w miłosierdziu, a odnajdziesz szczęście. Słowa świętej siostry Faustyny. Zagub się w miłosierdziu, a odnajdziesz szczęście. Niech więc wzbudzi się w naszym sercu pragnienie, by wraz z siostrą Faustyną znieść ku niebu błagalną modlitwę. Dopomóż mi, Panie, aby ręce moje były miłosierne i pełne dobrych uczynków, bym tylko umiała czynić dobrze bliźniemu, przyjmować na siebie cięższe i mozolniejsze prace. Dopomóż mi, Panie, aby nogi moje były miłosierne, bym zawsze spieszyła z pomocą bliźnim, opanowując swoje własne znużenie i zmęczenie. Dopomóż mi, Panie, aby serce moje było miłosierne, bym czuła ze wszystkimi cierpieniami bliźnich. O Panie, pragnę się cała przemienić w miłosierdzie Twoje i być żywym odbiciem Ciebie. Niech ten największy przymiot Boga, to jest niezgłębione miłosierdzie, przejdzie przez serce i duszę moją do bliźnich. Niech odpocznie miłosierdzie Twoje we mnie, o Panie mój. Amen.